Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani siostry i bracia, całe życie Chrystusa było wyzwalaniem ludzi do wolności przez miłość. Tak stwierdzają teologowie i to możemy sami stwierdzić, zapoznając się z Ewangelią. Nic więc dziwnego, że rozważając okoliczności męki Pana Jezusa, odwołujemy się do różnych rodzajów wolności. Najpierw mówiliśmy o pełnej wolności, jaka jest jedynie w Panu Bogu. Potem o wolności będącej w osobach towarzyszących Chrystusowi przed męką. A dziś chciałbym powiedzieć o wolności, jakiej powinny korzystać całe pokolenia ludzkie. Przypomnijmy sobie, że wolność to jest możliwość czynienia dobrze. Jest możliwością wykonywania sprawiedliwych dzieł bez niesłusznych zakazów. Że to jest wolność od zła i grzechu, jak również wolność od nałogów, a nawet od samego siebie, jeżeli zło usadowiło się w sercu człowieka. Przeciwieństwem jest niewola i różne stopnie zniewolenia jako zahamowanie wolnej woli. Posłuchajmy więc świętego Pawła, jak on odważnie i zdecydowanie mówi: ku wolności wyzwolił nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej. Tak pisze do Galatów, ale zaraz napomina: tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Dzieje rodzaju ludzkiego można obserwować z jednej strony jako narzucanie drugim niewoli, podbijanie i ujarzmianie całych narodów, a z drugiej strony jako ustawiczne wyzwalanie. Dziś chcielibyśmy zatrzymać się z Jezusem w trakcie Jego nauczania w świątyni o wolności od złych obyczajów. Tam w świątyni, gdzie Jezus się spotykał i przeprowadził dyskusję, to nie było pierwsze spotkanie z uczonymi. Jeszcze za czasów chłopięcych Jezus był tutaj, słuchał uczonych i zadawał im pytania. Teraz sytuacja się zmieniła. Jezus spotyka zwolenników, którzy mu uwierzyli, ale raczej milczą, i z przeciwnikami, którzy występują napastliwie z oskarżeniami i z całą nienawiścią. Chrystus przypomniał słuchaczom o potrzebie wolności, która wyzwala się przez prawdę. Wyzwala. Faryzeusze poczuli się dotknięci tym słowem. Uważali się za wolnych, za potomków Abrahama, którzy nie zaznali niewoli. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani pod żadną niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiadali zarozumiale. W rzeczy samej trzy wielkie niewole ciążyły nad pamięcią Izraela. Niewola egipska, niewola babilońska i niewola przepisów prawa. O niewoli egipskiej powinni pamiętać słowa nakazu Bożego. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cała duchowość ludu wybranego miała się budować na wdzięczności Bogu, który silną ręką wyzwolił naród z mocy Faraona. Tam w niewoli przebywali ponad 400 lat i przeprowadził suchą nogą przez Morze Czerwone. Jakie to było życie synów Jakuba w Egipcie, opisuje Księga Wyjścia. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Tak w Księdze Wyjścia. Nie tylko praca, ale i zabijanie męskich noworodków postanowiono w ten sposób zahamować rozwój, rozrost ludu. Ale Bóg wyzwolił ich z tej niewoli, a po przeprowadzeniu przez Morze Czerwone żywił na pustyni, zawarł przymierze i doprowadził do ziemi obiecanej. A więc synowie Abrahama przeszli stan niewoli. Podobnie na duchowości Żydów odbiła się niewola babilońska, która wywołała wiele lamentów prorockich. Było to deportowanie znakomitej części ludności z kraju i wynarodowienie jej na obczyźnie i pozostawienie kraju na zniszczenie. Jak można było o tym zapomnieć i twierdzić, nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Tak łatwo zapomina się o niewoli i o wolności odzyskanej. Nowe pokolenia myślą, że wolność była zawsze, a jej ograniczenia były skutkiem nieudolności przodków. Gdy rozważamy o niewoli pośród wspólnot ludzkich, to możemy wyróżnić trzy warstwy ludzi, którzy odmiennie podchodzą do wolności. Pierwsza warstwa cechuje się chęcią narzucania własnej woli innym, szerzenia niewolnictwa i poddaństwa. Druga warstwa przeciwnie. Chce, aby każdy naród rządził się według własnej woli. Za wolność waszą i naszą, widniał napis na bojowych sztandarach żołnierzy polskich. Trzecia warstwa swoją wolę oddaje do dyspozycji Bogu i chce wypełniać wyłącznie Jego wolę. Nadto można mówić o różnych zniewoleniach politycznym, gospodarczym i obyczajowym, kształtowanym najczęściej przez przepisy prawa. W czasach Chrystusa, obok ograniczonej wolności politycznej, bo przecież było panowanie Rzymian, panowała niewola drobiazgowych przepisów, które powstawały na fundamencie ustawodawstwa mojżeszowego, a było ono zupełnie przestarzałe i pozbawione ducha. Rozwinęła się sztuka omijania prawa, w tym celowało ugrupowanie faryzeuszów. Chrystus ustawicznie walczył z tym zakłamaniem. Chciałbym przedstawić jeden dzień zawziętej dyskusji Pana Jezusa z faryzeuszami krótko przed męką. Te zacięte spory odnotowane są w Ewangelii świętego Jana. Wcześnie rano Jezus wyszedł z Góry Oliwnej. Tam spędził całą noc. Poszedł na jeden z dziedzińców świątyni, niedaleko skarbca, i tam nauczał. Wtedy przyprowadzono niewiastę schwytaną na cudzołóstwie, domagając się, aby rozsądził, jak ją należy ukarać. Była to sprytna pułapka, gdyż prawo Mojżesza kazało takie kamienować, a prawo rzymskie zabraniało tego. Każdy wybór powodował konflikt z jednym z systemów praw. Jeśli Jezus zgodziłby się na kamienowanie, sprzeciwiłby się prawu rzymskiemu. Jeśli by radził ułaskawienie, popadłby w lekceważenie prawa mojżeszowego. Tymczasem Pan Jezus pisał palcem na ziemi. Rozumieli sens tego pisania, gdyż poczynając od starszych zaczęli się wycofywać. Kobieta pozostała wyzwolona spod niewoli okrutnych przepisów. Pozostał grzech, ale grzech do odpuszczenia i przyrzeczenie poprawy. Oto jeden przykład, jak bardzo była potrzebna przemiana obyczajowa, której oczekiwano od Mesjasza. Oczekiwano także. Większe oczekiwania były co do wyzwolenia politycznego. Pan Jezus bardzo wyraźnie tego dnia mówił, że On jest tym oczekiwanym, że od Boga przyszedł, że On jako Syn Boży oczyści ich. Wtedy będą prawdziwie wolni. Rozmówcy Jezusa od razu stosunkowali się do tej nauki zaczepnie. Chcieli, aby swoją moc cudotwórcy Pan Jezus wykorzystał do wyzwolenia Izraela spod zależności od Rzymian. On natomiast żądał zmiany obyczajów, co ich zdaniem naruszało święte nakazy Mojżesza. Skąd ty znasz Pismo Święte? Najpierw dziwili się grzecznie. Ja nie mówię tego od siebie, odpowiedział, ale głoszę to, co widziałem u mego ojca. Naszym ojcem jest Abraham, odpowiadają. To nieprawda, bo nie czynicie tego, co nakazał Abraham, powiedział Jezus. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? To już ostre słowa. Wy nie odwołujcie się do Abrahama, mówił Jezus. A tymczasem Abraham uradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Jak to 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś? Rechotał śmiech tych zgromadzonych dyskutantów i przebiegł przez ich szeregi. Dyskusja zaostrzała się. Skoro tak rozumiecie, to ojcem waszym jest szatan, ostro stwierdził Jezus. To ty jesteś jak szalony Samarytanin, odpowiadają zdenerwowani. Pan Jezus odpowiedział poważnie, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Zrozumieli, że tak powiedział Pan Bóg do Mojżesza, ja jestem, to było imię Boga. A więc Jezus czynił siebie Bogiem. To wystarcza do stwierdzenia bluźnierstwa, za które należy się śmierć. Poderwali się do kamienowania. Może w tym miejscu nie było zbyt wiele kamieni i Jezus mógł się oddalić. Tak się zakończył jeden z dni. Wtedy dojrzała decyzja, aby go zabić z zachowaniem prawa procesowego. Zauważmy, że dzień ten rozpoczął się rano próbą kamienowania grzesznicy i zakończył się próbą kamienowania Syna Człowieczego, który przyszedł do swoich. Całe życie dobrze czynił, chcąc wyzwolić ludzi z niewoli. Najpierw z niewoli grzechu, bo grzech poprzedza niewolę osoby i całych społeczeństw. Chrześcijaństwo weszło w ludzkość i zastało tam niewolnictwo powszechne, jakby było rzeczą naturalną we wszystkich narodach. Ludzie po prostu dzielili się na wolnych i na niewolników. Niewolnik wyróżniał się tym, że nie miał prawa. Był tanią siłą roboczą. Nie mógł zawrzeć małżeństwa, nie mógł nic kupić ani sprzedać. Owszem, sam mógł być sprzedany. Można było popaść w niewolę z różnych przyczyn. Urodzić się jako niewolnik. Można było się także i wyzwalać. Pośród Izraelitów niewolnictwo nie było tak rozwinięte jak w innych narodach. Niemniej były więzienia i potrafiono wolę człowieka skutecznie ograniczyć. Chrystus głosił równość wszystkich wobec Ojca Niebieskiego. Stąd też wszyscy powinni czuć się dziećmi Bożymi, a braćmi między sobą. Ten, kto chce być pierwszy, niech stanie się jako sługa. Sam Pan Jezus dał przykład służby, gdy umył apostołom nogi. Wymowny jest list świętego Pawła do Filemona, któremu odsyła zbiegłego niewolnika Onezyma i prosi, aby go przyjął. Nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Taka była postawa pierwszych chrześcijan. A skoro w nauce Chrystusa i Kościoła nie ma aprobaty niewolnictwa, obecna jest nauka o powszechnym wyzwoleniu. Pełne wyzwolenie to także uwolnienie od krępujących i nierozumnych obyczajów. Zwalczanie niewoli prawa będzie główną pasją w nauczaniu świętego Pawła. Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Często zarzuca się Kościołowi, że nie obalił niewolnictwa. Rzeczywiście, energie duchowe nauki Kościoła nie były nastawione na administracyjne obalanie istniejących instytucji. Niewola w swojej istocie jest owocem grzechu. Długotrwałe praktyki utrwaliły się w systemach cywilizacji. Trzeba było najpierw odbudować prawdę o człowieku, o jego relacji do Boga i odkryć więź miłości, aby obalić niewolnictwo. Formalnie w świecie niewolnictwo zniesiono dopiero pod koniec XIX wieku, ale ono trwało dalej i choć ukryte, trwa do dziś. Czy dziś nie ma stanu niewolnictwa, choć skrzętnie maskowanego? W tych dniach aresztowano grupę rodaków, którzy we Włoszech organizowali obozy dla niewolniczej pracy. A to tylko mała cząstka wielkiej rzeczywistości o zorganizowanym zniewoleniu, jakie dzisiaj się wkrada, szczególnie wykupywanie czy wabienie młodych dziewcząt. Dlaczego to się tak dzieje? Przyczyna jest ta sama. Brak miłości dla drugiego człowieka. Ludzie Kościoła, którzy bardziej ukochali pożądliwość świata niż przykazanie miłości bliźniego, popełnili wiele grzechów. Najbardziej rażący grzech w dziejach to handel niewolnikami po odkryciu nowych kontynentów. Liczy się, że z Afryki albo w samej Afryce przez 3 stulecia schwytano i sprzedano do Ameryki Południowej i Północnej 15 milionów murzynów. Jan Paweł II podczas swych pielgrzymek do Afryki w latach 1985-1992 ostro potępił tamte praktyki i przeprosił za takie postępowanie ludzi podających się za chrześcijan. Tak jak wtedy znaleźli się w tej i obrońcy wolności murzynów, tak i później, zwłaszcza podczas II wojny światowej, gdy zbrodnie sięgały aż Holokaustu, przez świat przeszło wołanie: Jezu, ufam Tobie, rzucone przez świętą Faustynę, rzeczniczkę miłosierdzia Bożego. Postawę czynnej miłości bliźniego przypomniała później matka Teresa z Kalkuty. Dzisiaj wszyscy przeżywamy niepokoje na obszarze służby zdrowia. Obok protestów i głodówek i wytykaniu sobie win pojawia się żal, ból, łzy. Dlaczego nie możemy poprawić tej sytuacji? Jest zrozumiałe, że w tym stanie pracownicy służby zdrowia odczuwają brak pieniędzy i powinny one się znaleźć w sposób cywilizowany i metodami wyjednać gotowe zapłaty. Tak zwane odchodzenie od łóżek to ciężki kaliber. Przypomina ucieczkę żołnierza z frontu. Jest łamaniem zaszczytnego powołania. Opiece nad chorymi zawsze towarzyszyła ofiarna miłość bliźniego. Mówią teraz: trzeba uleczyć struktury. Same struktury nie grzeszą. Grzeszy w nich człowiek. Od kiedy leczenie przekształciło się w instytucję usług komercyjnych, zaczęła zanikać miłość tak nieodzowna w tej posłudze. Mówią, cały system lecznictwa jest objęty niewolą przepisów, w których ani chory nic nie może zrobić, ani leczący. Przede wszystkim za mało jest tego lekarstwa, jakim jest miłość do człowieka, zwłaszcza chorego. Czy brak miłości do chorego nie sprawia, że eutanazja staje się popularniejsza? Na szczęście nie jest to pełen obraz rzeczywistości. Obraz brany z mediów jest ze swej natury uwikłany w walkę, chociaż i w mediach przedstawia się dużo przykładów bohaterskiej pomocy bliźniemu. A tymczasem proces przemian w człowieku wymaga spokojnych metod. Nauczmy się wskazywać na dobre przykłady czułego poświęcania się w miłości na rzecz dobra drugiego, a tych przykładów jest naprawdę dużo. Pielęgnacja wolności idzie w dwóch kierunkach. Przez prawdę do miłości albo od miłości przez prawdę do wolności. Przy miłości, tam gdzie ona jest prawdziwa, bezinteresowna i ofiarna, stoi zawsze krzyż, a pod krzyżem klęczy Chrystus i milcząco pisze palcem po marmurze urzędowych korytarzy: nie kamienujcie się według waszego prawa. Odkryjcie prawo Boże, prawo miłości. Amen.